Odcinek 11. Niniejsza pogadanka, podobnie jak i poprzednia, poświęcona będzie podstawowej formie walki z religią i kościołem w ZSRR w okresie międzywojennym, jaką był terror. Stosowany on był szczególnie wobec najważniejszych dla życia religijnego środowisk i osób. Razem z miejscowym duszpasterzem aresztowane były na przykład osoby biorące bardziej czynny udział w życiu religijnym, organiści, zakrystianie, służba kościelna, kobiety sprzątające kościoły, osoby wysyłające paczki żywnościowe uwięzionym kapłanom, członkowie dwudziestek, komitetów kościelnych oraz podejrzani o należenie do żywego różańca. Ta ostatnia forma modlitwy, typowa dla polskich środowisk katolickich, była od bardzo dawna popularna i rozwinięta na dawnych kresach wschodnich I Rzeczypospolitej, to znaczy na Białorusi i Ukrainie. W wyniku dużych odległości do kościoła wierni w niedzielę i święta gromadzili się na modlitwy w domach prywatnych. W zachowaniu życia religijnego i więzi społecznej wśród wiernych w czasie prześladowań za wiarę żywy różaniec odegrał niesłychanie ważną rolę. Dlatego do końca istnienia ZSRR uważany był za szczególnie niebezpieczny. Za przynależność do niego wiele osób poniosło śmierć w okresie międzywojennym. Formy terroru na co dzień przybierały bardzo różną postać. Na przykład w październiku 1930 roku Komitet Kościoła Świętego Mikołaja w Kijowie otrzymał od lokalnych władz administracyjnych nakaz przedłożenia w krótkim terminie szczegółowego spisu wszystkich osób uczęszczających na nabożeństwa z podaniem ich nazwisk, zawodu, miejsca zatrudnienia i adresu. Jednocześnie nakaz stwierdzał, że w razie wykrycia obecności w kościele osoby nieobecnej na liście, komitet kościelny zostanie rozwiązany. Oznaczało to praktycznie zamknięcie kościoła. Do często stosowanych metod terroryzowania wiernych należało wpadanie bojówek młodzieży z organizacji komunistycznych do kościoła w czasie uroczystych nabożeństw świątecznych i wszczynanie tam awantur. Następowały wówczas liczne aresztowania obecnych na nabożeństwie i procesy. Zapadały na nich wyroki wieloletnich robót przymusowych w łagrach. Ówczesny chargé d'affaires ambasady polskiej przy Stolicy Apostolskiej Kazimierz Papé, późniejszy ambasador, w piśmie do polskiego MSZ z 23 kwietnia 1938 roku, kiedy już tylko tygodnie dzieliły od zamknięcia ostatnich świątyń katolickich w ZSRR, stwierdzał, że wszyscy, którzy mieli bliższy kontakt z kościołem, zostali aresztowani, a reszta boi się nawet wchodzić do świątyni. W tym stwierdzeniu nie było przesady. Powyższe przykłady są jedynie bardzo fragmentaryczną ilustracją niemożliwego do ukazania w pełni procesu prześladowań za wyznawanie wiary w Rosji sowieckiej. Objęły one miliony ludzi różnych wyznań, księży i ludzi świeckich. Byli oni więzieni, zsyłani na Syberię, skazywani na roboty w łagrach, a w końcu lat 30. rozstrzeliwani po procesach w oparciu o sfingowane zarzuty rzekomych przestępstw politycznych, takich jak szpiegostwo, kontrrewolucja i zdrada państwa. Dziś są oni rehabilitowani jako całkowicie niewinni. Represyjne działanie ČK, GPU i NKWD wobec cerkwi i kościoła katolickiego trwały w zasadzie nieprzerwanie. Różniły się jedynie większą lub mniejszą intensywnością. W sposób szczególny przybrały na sile w czasie ostatniej fazy kolektywizacji, to jest w latach 1929-1932. Był to początek najcięższych prześladowań. Miały one trwać do końca lat 30. i doprowadzić do całkowitego zniszczenia struktur duszpasterskich Kościoła katolickiego, zamknięcia wszystkich świątyń i do całkowitej likwidacji kadr duchowieństwa. Dokonało się to w trzech zasadniczych etapach. W pierwszym, który trwał do połowy lat 20., powstało ustawodawstwo służące walce z religią. Drugi zakończył się w połowie lat 30., aresztowana została w tym czasie ogromna większość duchowieństwa. Trzeci etap trwał do wybuchu II wojny światowej. W wyniku aresztowania ostatnich już kapłanów, rozstrzeliwań i zamknięcia pozostałych świątyń, Kościół katolicki jako instytucja życia publicznego przestał właściwie istnieć w ZSRR.